Buta prowadzi nieuchronnie do tępoty. Kto za życia podniesiony został do boskiej godności, ten musi znać się na wszystkim doskonale. Nie musi zaś ani czytać, ani uczyć się niczego. Nikt nie może mu też podpowiedzieć żadnej myśli godnej chwili uwagi. Na Sachalinie Czechow spotykał wśród administracji więziennej ludzi rozumnych, aktywnych, mających jakieś pasje naukowe, badających miejscową przyrodę i warunki bytowe, piszący rozprawki z zakresu geografii i etnologii, ale nawet w przystępie dobrego humoru nie sposób wyobrazić sobie na całym archipelagu choćby jednego takiego przedstawiciela kadry obozowej. I gdy taki Kudłatyj, komendant jednej z placówek wydzielonych ust Wymłagu, postanowił, że wykonanie państwowej normy na 100% to jeszcze nie jest żadne prawdziwe 100% i że trzeba osiągać jego własne, brane z sufitu cyfry wykonania, bo inaczej cała zmiana dostanie karną pajkę, to nikt nie był w stanie go przekonać. Zmiana osiąga 100% normy i dostaje w nagrodę karną pajkę. W gabinecie Kudłatyj ma całe naręcza pism zebranych Lenina. Wzywa do siebie Własowa i wykłada mu. Widzisz, tu Lenin pisze, jak trzeba postępować z pasożytami. Za pasożytów uważa on więźniów osiągających tylko 100% normy. Za proletariat zaś samego siebie. W ich głowach tak się to jakoś już ułożyło. Tu jest mój folwark i to ja jestem prawdziwym proletariuszem. W epoce pańszczyzny nie brak było wykształconych ziemian, ba. Wielu z nich uczyło się w rozmaitych Petersburgach czy nawet Getyngach. Stąd właśnie raz po raz pojawiali się wśród nich ludzie pokroju Aksakowa, Radiszczewa, Turgieniewa. Środowisko naszych MWD-stów nie wydało i nie wyda nikogo, kto by tamtych ludzi przypominał. A co najważniejsze, dawni dziedzice albo sami zarządzali własnym majątkiem, albo musieli chociaż trochę się znać na gospodarstwie. Tymczasem butni oficerowie MWD, korzystający z wszystkich możliwych przywilejów i państwowych nadań, nie mogą już w żaden sposób udźwignąć dodatkowego ciężaru zarządzania gospodarką obozową. Są na to zbyt leniwi i tępi. Swoją niezaradność ukrywają za mglistą zasłoną tajemnicy służbowej i regulaminu. I w rezultacie państwo zmuszone jest do utrzymywania obok ich uskrzydlonej epoletami hierarchii jeszcze jednej równoległej drabiny stanowisk produkcyjnych w obozowych wytwórniach i kombinatach. Ale to nikogo nie dziwiło. Toć wszystko u nas jest dublowane, poczynając od aparatu rad narodowych, czyli Sowietów. Samowola. Skłonności sobie pańskie. Pod tym względem kadra obozowa w zupełności dorównała najgorszym właścicielom chłopskich dusz z XVIII i XIX wieku. Niezliczone są przykłady bezmyślnych rozporządzeń mających jeden tylko cel – pokazać, kto tu rządzi. Im głębiej w lasy Syberii i dalekiej północy, tym więcej podobnych przykładów, ale nawet w takich Chimkach pod samą Moskwą, dzisiaj już w obrębie Moskwy, major Wołkow widzi 1 maja, że więźniowie nie tryskają wesołością. Rozkazuje zatem – niech mi tu zaraz będzie wesoło. Jak zobaczę kogo z ponurą miną, to do karceru. Aby wprowadzić inżynierów w nastrój świąteczny, posyła do hali produkcyjnej szemrane dziewuchy z trzecim wyrokiem na karku, aby śpiewały im tam sprośne czastuszki. Ktoś mi powie, że to nie samowładztwo rozwydrzonego sobie panka, tylko chwyt polityczny. No zgoda. Do tegoż obozu przybył nowy transport. Jeden z nowo przybyłych, niejaki Iwanowski, oznajmia, że jest tancerzem z baletu Teatru Wielkiego. Co? Artysta? Sroży się Wołkow. 20 dni bunkra. Idź sam się zameldować do naczelnika karceru. Za jakiś czas telefonuje. Artysta siedzi? Siedzi. Sam się zgłosił? Sam. No to go wypuścić. Wyznaczam go na pomocnika intendenta. Tenże Wołkow, jak to już pisaliśmy, kazał ostrzyc dziewczynę za to, że miała ładne włosy. Pewnemu komendantowi OLP nie dogodził czymś chirurg Fuster, Hiszpan. Posłać go do kamieniołomów. Posłali. Ale niedługo potem pan komendant się rozchorował i operacja okazała się konieczna. Nie brak innych chirurgów, można pojechać do centralnego szpitala, ale nie. Komendant wierzy tylko w Fustera. Przysłać go w te pędy z kamieniołomów. Będziesz mnie operować, ale skonał pod nożem. Inny zaś komendant trafił na złotą żyłę. Więzień kazak, inżynier-geolog, ma, jak się okazuje, piękny tenor dramatyczny. Jeszcze przed rewolucją kształcił się w Petersburgu, był uczniem Włocha Repetto. Komendant także u siebie odkrył talent. Są to lata 1941-42. Gdzieś tam toczy się wojna. Ale komendant jest solidnie wyreklamowany i bierze lekcję śpiewu u swojego pańszczyźnianego tenora. A tenor całkiem już scherlał, trzy ćwierci do śmierci. Wciąż rozpytuje się w podaniach o żonę. Żona jego, O.P. Kazak, jest na zesłaniu i szuka męża poprzez gułag. Obie nici ma w ręku komendant. Mógłby połączyć tę parę, gdyby chciał. Nie kiwnie jednak nawet palcem. Dlaczego? Uspokaja tylko Kazaka, że jego żona jest na zesłaniu, ale ma co jeść. Była nauczycielką, pracuje teraz w centrali zbożowej jako sprzątaczka. Później przenoszą ją do kołchozu. A lekcje śpiewu wciąż trwają. Kiedy w 1943 roku Kazak już ledwie trzyma się na nogach, komendant wreszcie zdobywa się na akt łaski. Pozwala wciągnąć go do spisu niezdolnych do pracy i odsyła do żony, aby mógł tam spokojnie skonać. Nie najgorszy więc jeszcze komendant. Całą zwierzchność obozową ożywia to samo poczucie, że siedzą na swoim. Uważają swój obóz wcale nie za część jakiegoś organizmu państwowego, lecz za swoje włości, oddane im bez reszty we władanie na cały okres ich kadencji. Stąd się bierze sobie pańskie rozpasanie w stosunku do ludzi i losów będących w ich ręku. Stąd też chełpliwość, którą przejawiają przy okazji spotkań. Komendant jednego z kęgierskich podobozów powiada: u mnie w łaźni profesor w piecu pali. Ale komendant innego podobozu, kapitan Stadnikow, bije go asem. A u mnie członek akademii jest za posługacza, kible wynosi. Chciwość, zachłanność jest to najbardziej uniwersalny rys ich charakteru. Nie każdy z nich jest tępakiem, nie każdy sobie panem, ale każdy, od najstarszego rangą do najdrobniejszej plotki, stara się przywłaszczyć sobie jak najwięcej, wykorzystując bezpłatną pracę zeków i rozkradając mienie państwowe. Nie tylko sam nie widziałem, ale nikt z moich przyjaciół nie potrafi przypomnieć sobie nadzorcy o czystych rękach. Nikt też z byłych zeków, moich korespondentów, takiego na oczy nie widział. Tej łapczywości nie mogą zrównoważyć żadne, a tak liczne przywileje i sprawa należne korzyści. Ani wysokie garze z podwójnymi i potrójnymi dodatkami, podbiegunowy, peryferyjny, za pracę w niebezpiecznych warunkach, ani premie przewidziane dla obozowego kierownictwa na mocy artykułu 79 Kodeksu Pracy Poprawczej z 1933 roku, tego samego kodeksu, który pozwalał na ustanowienie 12-godzinnego dnia roboczego dla więźniów i tygodnia bez niedziel, ani wyjątkowo korzystne obliczanie stażu pracy. Na północy, gdzie przecież położona jest połowa archipelagu, jeden rok pracy równa się dwom, a dla wojskowych wystarczy 20 lat służby do emerytury. W ten sposób oficer MWD, promowany w wieku 22 lat, może przejść na pełną emeryturę i zamieszkać sobie w Soczi, mając zaledwie 32 lata. Ale tego im mało. Każdy kanał i kanalik, przez który napływać mogą darmowe usługi, wiktuały czy wyroby, wykorzystywany jest przez każdego z tych panów łapczywie i żarłocznie. Już na salówkach naczelnicy zaczęli brać sobie do posług więźniów, aby mieć za darmochę woźniców, palaczy, praczki, kucharki. Od tego czasu nie ustawał ani na chwilę ten wygodny proceder i nikt go nie zabraniał. A panowie gospodarze mieli w obozach nawet własnych ogrodników, guwernerów do dzieci i dojarki do krów. I w latach najgłośniejszych krzyków na temat socjalizmu i równości, na przykład w 1933 roku, w Bamlagu, każdy wolny pracownik mógł za niewielką opłatą na rzecz kasy obozu wybrać sobie spośród więźniów posługacza lub służącą. W Kniaź Pagoście ciocia Mania, Utkina, obsługiwała komendancką krówkę i dostawała w nagrodę za to jedną szklankę mleka dziennie. Jak na gułag, była to hojna zapłata. A jeszcze bardziej zgadzałoby się z prawami gułagu, gdyby krowa była nie pana komendancka, tylko szpitalna, dla wzbogacenia diety chorych. Z tym, że mleko i tak by szło na stół możnowładcy. Kto tylko mógł jeść i pić kosztem więźniów, ten niechybnie kratł, przy czym nie szklankami, ale wiadrami i workami. Niech czytelnik przyjrzy się listowi Lipaja, przytoczonemu w rozdziale 9, toć to istny krzyk duszy byłego magazyniera. Przecież nie z głodu, potrzeby czy biedy ci wszyscy kuraginowie, Pojszu Szapki czy Ignatczenkowie pompowali z magazynu beczki i wory, tylko ot tak sobie. Bo też jak tu nie pożywiać się kosztem bezbronnych, niemych i ginących z głodu rabów? Tym bardziej podczas wojny, kiedy to każdy łapie, co tylko może. Toć koledzy wyśmieją, jeśli człowiek sobie tego odmówi. Nie wspominam już oddzielnie o ich wiarołomnej nielojalności wobec wspólników, prydurków, którym powinęła się noga. Więźniowie Skalymy twierdzą, że kto tylko mógł wetknąć grabę do wspólnego kotła dla zeków, komendant obozu, naczelnik wydziału penitencjarnego, naczelnik KO, wolni pracownicy, dyżurni nadzorcy, ten już coś sobie z niego wyławiał. A wartownicy wynosili na odwach nawet słodzoną herbatę. Niech tam będzie tylko łyżeczka, ale jak nie liznąć tego cukru, skoro to dla zeków? Co konającemu od ust odjęte, to przecież słodsze. A cóż dopiero było, kiedy dostali do rąk amerykańskie podarunki? Były to dary zebrane przez obywateli USA dla sowieckiego ludu. Jak opowiada Tommaso Scovio, w 1943 roku w obozie Ust-Miez komendant obozu pułkownik Nagorny, szef politoddziału Golouchin, delegat zarządu obozów z Indygirki Bykow i szef oddziału geologii Rakowski do spółki ze swoimi żonami własnoręcznie otwierali wszystkie skrzynie darów po kolei i zagarniali co mogli, wydzierając to sobie wzajemnie. To, co zostało, rozdawali potem jako premię wolnym pracownikom. Aż do 1948 roku ordynansi naczelników sprzedawali na czarnym rynku resztki tych amerykańskich darów. Naczelników działów KO lepiej wcale nie wspominać, to już tylko śmiech bierze. Też kradną wszyscy, ale za to drobne złodziejaszki. Być większymi im nie wolno. Wzywa taki naczelnik KO magazyniera i wtyka mu w rękę jakiś pakuneczek. Dziurawe, watowane portki, zawinięte w prawdę. Naści, a mnie przynieś nowe. A z obozu na Rogatce Kałużskiej naczelnik KO w latach 45-46 co dzień wynosił wiązkę trzasek ściągniętych dla niego przez zeków na budowie, a potem jechał przez Moskwę autobusem, służbowy szynel i wiązka drewek. Też nie miał słodkiego życia. Panom gospodarzom nie wystarcza, że i dla nich, i dla całych ich rodzin obozowi majsterkowie szyją buty i ubrania, nawet kostium gołąbek pokoju, w którym gruba żona pana komendanta ma pojawić się na maskaradzie, też jest szyty w obozowej szwalni. Nie wystarcza im, że w obozowych warsztatach robią dla nich meble i wszelkie narzędzia gospodarcze. Nie dość im, że więźniowie leją tam dla nich śród, żeby mogli kłusować w sąsiednim rezerwacie. Nie dość im, że ich prosięta tuczone są z przydziałów dla obozowej kuchni. To dla nich za mało. Od dawnych dziedziców tym właśnie się różnią, że ich władza nie jest dożywotnia ani dziedziczna. Dlatego też dawni ziemianie sami u siebie kraść nie musieli. Zaś obozowi naczelnicy furt myślą tylko o tym, jakby coś zwędzić z własnego gospodarstwa. Nie chcę tu szafować przykładami, aby nie przeładować nimi relacji. Z naszego obozu na Kałużskiej ponury garbus Niewierzyn nigdy nie wychodził z pustymi rękoma. Krocząc w swoim długim oficerskim szynelu, zawsze niósł albo wiaderko z pokostem, albo szyby, albo paczkę kitu, a wszystko to w ilościach tysiąckrotnie przekraczających potrzeby jednej rodziny. A brzuchaty kapitan komendant 15 OLP z wybrzeża Kotielnikowskiego co niedziela przyjeżdżał do obozu osobowym samochodem po kit i pokost. W powojennej Moskwie szły one na wagę złota. Wszystko to było już przedtem ukradzione dla nich i wyniesione z zony produkcyjnej przez tych samych zeków, którzy dostali po 10 lat za snopek słomy albo pudełko gwoździ. Ale my, SOW ludzie, czyli ludzie sowieccy, od dawna już jesteśmy dobrze wychowani i już nas to w naszym kraju nie dziwi. Już to dla nas wszystko fraszka. Ale co myśleli sobie niemieccy jeńcy w rostowskim obozie? Komendant posyłał ich nocami na budowę, aby kradli tam dla niego materiały. Zarówno on, jak jego pomocnicy stawiali właśnie dla siebie domki jednorodzinne. Jak mogło się to pomieścić w głowach przyzwyczajonych do posłuszeństwa Niemców, skoro dobrze wiedzieli, że ten sam komendant oddawał ich za kradzież paru kartofli pod sąd, gdzie z kolei wlepiano im po 10 i po 25 latek. Niemcy znaleźli w końcu wyjście. Zgłaszali się do tłumaczki i wręczali jej pisemne usprawiedliwienie. Stało tam czarno na białym, że takiego a takiego dnia idą kraść, ale na rozkaz. Budowali zaś oni kolej i nieustanne podkradanie cementu sprawiło, że zwrotnice i tory układano nieomalże na gołym piasku. Warto odwiedzić w Ekibastuzie dom dyrektora miejscowych kopalń Matwiejewa. Pracuje teraz w górnictwie tylko na skutek częściowej redukcji kadr gułagu, bo aż do 1952 roku był komendantem obozu w tej samej miejscowości. Dom jest pełen obrazów, rzeźb i rozmaitych innych przedmiotów wykonanych bezpłatnie przez zeków. Rozwiązłość. Ta cecha nie u każdego występuje. Zależy to od fizjologii. Ale pozycja komendanta obozu i suma jego uprawnień stwarzają wyjątkowe warunki do zakładania haremu. W Burje Polomie komendant podobozu Greenberg nie przepuścił ani jednej nowo przybyłej, młodej, ładnej kobiecie. Jaki jeszcze miały wybór oprócz śmierci? W Koczemasie komendant obozu Padlesnyj był amatorem nocnych obław w żeńskich barakach. Już to wiedzieliśmy w Chowrinie. Osobiście ściągał z kobiet koce, udając, że szuka gachów. Miał piękną żonę, a jednocześnie trzy kochanki, zeczki. Pewnego dnia zazdrość tak go poniosła, że jedną z nich zastrzelił i zaraz sam sobie w łeb palnął. Filimonow, naczelnik działu kulturalno-oświatowego w ogromnym Dmitłagu, usunięty był ze stanowiska za rozkład moralny i karnie przeniesiony do Bamlagu na analogiczne stanowisko. Tu dalej pił na umór i cudzołożył w najlepsze, a swoją kochankę skazaną za jakieś przestępstwo pospolite zrobił kierowniczką jednego z oddziałów KO. Syn jego skumał się z bandytami i wkrótce sam dostał się do obozu za rozbój. Złośliwość, okrucieństwo. Nie istniały żadne wędzidła, ani moralne, ani praktyczne, które mogły powściągnąć w nich te skłonności. Nieograniczona władza w ręku ograniczonych ludzi zawsze prowadzi do wybuchów okrucieństwa. Jak rozwydrzona plantatorka uwijała się na swoim koniu wśród pracujących niewolnic Tatiana Mierkułowa, kobieta bestia, 13. żeński odcinek leśny Unżłagu. Jak twierdzi były zek Pronman, major Gromow chodził jak błędny w dniach, gdy nie udało mu się posłać przynajmniej kilku ludzi do bunkra. Kapitan Niedwiediew, trzeci podobóz ust Wymłagu, kilka godzin z rzędu potrafił stać osobiście na wieżyczce strażniczej, zapisując mężczyzn wchodzących do baraku żeńskiego, aby móc ich potem posłać do karceru. Sprawiało mu to przyjemność, gdy izolator był zawsze pełny. Jeśli cele izolatora nie były wypełnione po brzegi, czuł jakąś pustkę duchową. Wieczorami lubił zarządzać zbiórkę i pouczać zeków. Dla was gra jest skończona. Nigdy nie wrócicie na wolność. Porzućcie wszelką nadzieję. W tymże ust Wymłagu komendant podobozu Minakow, były zastępca naczelnika więzienia w Krasnodarze, odsiedział 2 lata za nadużycie władzy, ale zdążył już odzyskać legitymację partyjną, osobiście ściągał z nar za nogi zeków odmawiających chodzenia do pracy. Byli wśród nich knajacy, próbowali stawiać opór i wymachiwać deskami. Wówczas Minakow kazał w całym baraku wyjąć okna z ram, 25 stopni mrozu, i lać do wnętrza wodę wiadrami. Wszyscy oni dobrze wiedzieli, a więźniowie też zdawali sobie z tego sprawę, że druty telegraficzne tu się kończą. Wśród plantatorów kwitła więc złośliwość wyrafinowana, sadyzm, co się zowie. Nowy transport stoi na baczność przed naczelnikiem oddziału specjalnego obozu Bourrier-Palom, Schulmanem. Schulman wie, że cały ten transport ma iść od razu na roboty ogólne. Mimo to nie chce odmówić sobie przyjemności i pyta: są to inżynierowie? Podnosi się jakieś 10 rąk nad rozjaśnionymi nadzieją twarzami. Aha, a może są też członkowie Akademii Nauk? Zaraz wam przyniosą olweczki. I zaraz ktoś przynosi naręcze łomów. Komendant wileńskiej kolonii karnej, lejtnant Kariew, widzi wśród nowo przybyłych więźniów młodszego lejtnanta Bielskiego. Bielski nosi jeszcze oficerki i ma na sobie splowiały mundur. Jeszcze niedawno ten człowiek był takim samym sowieckim oficerem jak Kariew i nosił takie same epolety z jednym podłużnym paskiem. Cóż, może widok tego splowiałego munduru frontowego budzi w Kariewie współczucie. Może przynajmniej potrafi zachować taktowną obojętność. Bynajmniej chce upokorzyć oficera jak najprzykładniej i każe mu, nie pozwalając zamienić munduru na obozową fufaję, wozić taczkami nawóz na grządki warzywnika. Do tejże kolonii karnej przyjeżdżali kierownicy zarządu obozów Litwy, aby zażyć kąpieli w łaźni. Gramolili się na pułki i kazali się więźniom myć, przy tym wybierali do tego zajęcia wyłącznie 58. Przyjrzyjcie im się zresztą bliżej. Snują się przecież do dziś pośród nas. Mogą znaleźć się w tym samym przedziale kolejowym, oczywiście pod warunkiem, że to pierwsza klasa, czy w samolocie. Poznać ich po dystynkcjach. Ich naszywki przyozdobione są złotym wieńcem. Nie wiadomo tylko, za co ich tak uwieńczono. Już nie noszą błękitnych epoletów. Może się krępują, ale wypustka jest wciąż niebieska, chociaż czasem bywa czerwona albo malinowa. W ich twarzach zastygło nawykowe, wystałe okrucieństwo. Miny mają wiecznie ponure i niezadowolone. Zdawałoby się, że wszystko nieźle im się w życiu układa. Skąd więc ten wyraz niezadowolenia? Może im się wydaje, że przegapili jakąś lepszą okazję? A może jednak Pan Bóg naznacza szubrawców takim piętnem za wszystkie ich podłości? W pociągach przecinających okolice Wołogdy, Archangielska czy Uralu, w wagonach pierwszej klasy można najczęściej spotkać tych dziwnych wojskowych. Za oknami migają odrapane wieżyczki obozów. To wasze gospodarstwo? Pyta sąsiad sąsiada. Oficer kiwa głową z satysfakcją, nawet z pewną dumą. Nasze. Tam właśnie jedziecie? Owszem. Żona też pracuje? Ma 90 rubli pensji. A ja 250, a więc major. Dwoje dzieci, nie przelewa się. Albo tamten. Wielkomiejskie maniery, miły sposób rozmowy, sympatyczny towarzysz dalekiej podróży. Przez okna widać kołchozowe pola, więc ma temat. W rolnictwie są zmiany na lepsze. Oni teraz sieją wszystko, co zechcą. Socjalizm. A kiedy po raz pierwszy wyleźli z jaskini, żeby zasiać leśne pogorzelisko, to nie siali tego, co chcieli? W 62 roku jechałem w poprzek Syberii pociągiem po raz pierwszy jako człowiek wolny. I trzeba trafu, że w tym samym przedziale znalazł się młody MWDzista, który dopiero co ukończył szkołę oficerską w Tawdzie i jechał do pracy w sieci obozów Irkuckiego Zarządu Okręgowego. Zacząłem udawać naiwniaka. Chłopak rozkrochmalił się i opowiedział mi, jaką to praktykę przechodzili elewi w nowoczesnych obozach I jacy to ci więźniowie są bezczelni, pozbawieni ludzkich uczuć i w ogóle beznadziejni. Na jego twarzy nie zastygł jeszcze wyraz niezmiennej surowości, ale pokazał mi pamiątkową fotografię trzeciego rocznika absolwentów Tawdy, gdzie obok młodych chłopców byli też sfotografowani starzy, kadrowi siepacze z obozów dokształcający się w tej uczelni w zakresie tresury, inwigilacji, obcoznawstwa i marksizmu-leninizmu. Już raczej dla emerytury, a nie dla dobra służby. Chociaż niejedno widziałem, ale tym razem ażem jęknął. Podłość wżera się w rysy twarzy. Jak nieomylnie wybiera się tych ludzi spośród milionów. W obozie jeńców Achtme w Estonii zdarzył się taki wypadek. Pielęgniarka szpitalna, Rosjanka, wdała się w romans z niemieckim jeńcem. Rzecz wyszła na jaw. Gdybyż wypchnęli ją po prostu z tego ich lepszego towarzystwa, ale gdzież tam? Dla tej kobiety noszącej przecież sowieckie oficerskie epolety sklecono i ustawiono za zoną obok wartowni psią budkę starcic. Nie żal było pracy, z kocim okienkiem. W tej klatce przetrzymano dziewczynę przez cały tydzień i każdy wolny, idąc do pracy czy wychodząc z obozu, rzucał w budkę kamieniami, wrzeszczał „niemiecka kurwa” i charkał śliną. Tak ich się właśnie dobiera. Pomóżmy teraz zachować dla potomności nazwiska kolymskich oprawców, którzy w końcu lat 30. nie chcieli znać żadnych granic ani dla swojej władzy, ani dla swojej wynalazczości w okrucieństwie. Pawłow, Wiszniewiecki, Gakajew, Żukow, Komarow, Kudriaszew, Łogowinienko, Mierinow, Nikiszow, Reznikow, Titow, Wasyli o przezwisku Durawoj. Wymieńmy też Świetlicznego, osławionego kata z Norylska. Ma na sumieniu wiele istnień. Niech już tam ktoś inny opowie o takich potworach jak Czeczew. Był szefem jednego z nadbałtyckich ministerstw spraw wewnętrznych. Został zdegradowany i przeniesiony na stanowisko komendanta Stieplagu. Tarasienko, komendant Usolwagu, Karaticyn i Didorenko z Kargopolwagu. Jak brutalny Barabanow, komendant Pieczorłagu po zakończeniu wojny. Smirnow, naczelnik Wydziału Dyscyplinarnego Pieczrzeldorłagu. Major Czepiga, naczelnik Wydziału Dyscyplinarnego Workutłagu. Sam tylko spis tych okrytych sławą nazwisk zająłby dziesiątki stronnic. Samotne moje pióro nie da rady tej robocie. Zresztą dalej władza jest w ich ręku. Jeszcze nie mam do dyspozycji biura, do którego mogłyby napływać te wszystkie materiały i jakoś nikt mi nie daje do rozporządzenia mikrofonów radia, przez które można by ogłosić apel o nadsyłanie wspomnień. Jeszcze tylko słówko o Mamułowie. Mowa o tym samym Mamułowie z Chowrina, którego brat był szefem sekretariatu Berii. Kiedy nasi wyzwolili pół Niemiec, wielu czołowych MWDzistów pobiegło tam na wyprzódki. Był wśród nich również nasz Mamułow.